Mikołaj Małecki, łączy nas karne. Witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejny poniedziałek wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. To jest program Łączy nas karne, a dzisiaj będziemy połączeni z polityką. I profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest naszym dzisiejszym gościem. Dobry wieczór, dobry profesorze, wieczór. Dobry wieczór, Jarku.
Dobry wieczór.
Powiedz mi, jak myślisz o styku polityki z prawem, to chyba jest tak, że te dwie sfery mają ze sobą dużo wspólnego. Już pomijam takie skojarzenia, powiedzmy sobie, codzienne, że jak myślimy o działalności różnych polityków, to tak od razu nam się kojarzą mniejsze, większe, jakieś takie przekręty, różne podchody, prawda, polityczne, gierki. Gdzieś to na końcu zaczyna zahaczać o odpowiedzialność karną niebezpiecznie. Pewnie jednak powiemy sobie, że no, w większości politycy działają uczciwie, ale tak myśląc o też swojej specjalności, prawda, natykasz się na jakieś takie problemy polityczne, które trzeba analizować w tych kategoriach, które niebezpiecznie zaczynają tak nagle zahaczać o odpowiedzialność karną. I patrzysz, widzisz, no kurczę, to nie jest już porządna gra polityczna, tylko to już zaczyna być coś, co łamie prawo.
Znaczy, takim najczęstszym przypadkiem są jednak oskarżenia o łamanie prawa, bo to jest poważne narzędzie polityczne, jeżeli się kogoś oskarża, a jednym z takich punktów, na którym wyborcy są szczególnie czuli, obywatele, jest właśnie prawo wyborcze. To dlatego, że to jest taka metapolityka, to znaczy w takim sensie, że różne tam rzeczy w prawie, no można próbować, no to względnie jednoznaczne, ale już takie albo no właśnie jest jednoznaczne w takim sensie, że jak ktoś kogoś zabije albo ukradnie, ale gdzieś to elementarne rozstrzygnięcie, czy ktoś ma dalej rządzić, czy ma nie rządzić, no to zakładane jest takie, że to już naprawdę musi być uczciwe. No bo jak się kogoś nie da odsunąć od władzy za pomocą kartki wyborczej, bo coś jest tam przekręcone, no to jest poważne zagrożenie dla demokracji. Stąd zarzuty związane z oszustwami wyborczymi, z manipulacjami tego typu są jednym z elementów w miarę stale obecnym w grze politycznej. Oczywiście korupcja i tam inne nadużycia, no to jest pewien stały element, no ale akurat z mojego punktu widzenia i też różnych rzeczy, których widzieliśmy w Polsce, łącznie z okupacją Państwowej Komisji Wyborczej przed 10 już prawie laty, gdzie wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o okupację budynków publicznych na skutek oskarżeń o fałszerstwa wyborcze, no to właśnie widać, że siła tego oskarżenia o to, że ktoś oszukuje przy okazji wyborów, jest bardzo duża.
Właśnie będziemy dzisiaj mówić o kampanii wyborczej. W sumie jesteśmy dalej jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, bo druga tura wyborów samorządowych w niektórych miejscach jeszcze będzie się odbywała. O tych oszustwach może powiedz dwa słowa, czy bardziej zarzutach o oszustwo. Jak to historycznie się kształtowało? To jest jakieś takie narzędzie dyskusji właśnie, żeby nawet po przegranych wyborach dyskredytować tego przeciwnika politycznego i mówić, no dobrze, wygraliście, ale może nie do końca było coś zgodnego z prawem w ramach całej procedury wyborczej, więc w sumie nie macie legitymacji, żeby rządzić. No, prawnik musi do tego podejść trochę inaczej, prawda, niż politolog, niż socjolog, niż psycholog, niż osoba, która też będzie na przykład to analizowała pod innymi kątami. Jak ty jakby podchodzisz do tej kwestii właśnie takiego wprowadzenia do dyskusji delegitymizacji tej nowej władzy, która wygrała wybory w sposób demokratyczny?
No jest tak, że jak jeszcze z innych kierunków, jak profesor Wojciech Słomczyński, matematyk od wyborów kiedyś to ujął, że sądzi zwykle, kto przegrywa, że gra nie jest sprawiedliwa. I to jest pewien naturalny odruch, więc to jest z jednej strony taka sposób radzenia sobie z porażką, zwłaszcza wtedy, kiedy podbija się stawkę, o czym może jeszcze za chwilę. No ale warto też pamiętać, że wybory to jest rzecz, która się odbywa, która jest bardzo emocjonalna i w której organizacje zaangażowane są setki tysięcy ludzi. Te, którzy nie robią tego tak normalnie, tylko robią to jednak na ochotnika, no to znaczy w takim sensie, że jednorazowo. Stąd no, warto pamiętać, że nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach na świecie, łącznie z Kanadą i w różnych innymi tego typu miejscami, no jest świadomość tego, że te oszustwa wyborcze następują. Z tym, że następują spontanicznie, oddolnie i na małą skalę. Natomiast politycy oczywiście woleliby widzieć, zwłaszcza w przypadku zwycięstwa przeciwników, masowe oszustwa. To im się układa w obrazek, w tą pasję, co jest oczywiście łatwiej opowiedzieć niż udowodnić, czy w ogóle uwierzyć. To jeszcze jest inny problem. Ale rzeczywiście jest tak, że takie oddolne inicjatywy, zwłaszcza tych, którzy uważają, że ich strona jest skrzywdzona. I to jest usprawiedliwienie dlatego, żeby to przynajmniej wyrównać. To jest taka opowieść byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego w Jerzego Stępnia o tym, jak to właśnie przy okazji kampanii na początku lat 90. po poranku w poniedziałek wyborczy zszedł do warzywniaka, a pani w warzywniaku znajoma powiedziała: panie senatorze, na pewno wygramy, byłam w komisji i sama dorzuciłam 20 głosów. No i to jest później taki subtelny problem, jeśli chodzi
o... Jakiś punkt zaczepienia jest.
Tak. Co z tym później zrobić? W zasadzie rzeczywiście wszystkie te rzeczy, z którymi się spotkałem, też jeszcze w poprzednim miesiącleciu pracując w Urzędzie Miasta, bo zauważyłem sam kiedyś takie zjawisko. Nie było jak tego ustalić, kto to zrobił, ale po prostu ktoś jakiś, prawdopodobnie zagorzały zwolennik jednej z partii, na złość partii rządzącej w protokole, gdy jeszcze były tylko papierowe, wpisał od góry zero dla wszystkich kandydatów z partii rządzącej. Co oczywiście rzucało się w oczy, bo jakby wpisał wszędzie 1, 2, 3, no to efekt byłby podobny, natomiast jeśli chodzi o wpływ na wyniki wyborów, natomiast na pewno bym tego nie zauważył. No ale taka sytuacja, w której partia rządząca ma od góry do dołu zero w jakiejś komisji, no to jednak się nie zdarza nigdzie, więc to widać było, że to taka oddolna eksplozja niechęci, wyrażenie, ekspresja niechęci i takie rzeczy się zdarzają. No pytanie, jak się powinno za nie ścigać? To znaczy, co zrobić z sekretarzem komisji wyborczej, który wpisze zero, zwłaszcza, że powie, że się pomylił. No to, czy cokolwiek, no to jest pytanie, jaka jest społeczna szkodliwość tego typu czynu. Ale rzeczywiście, no w Polsce mieliśmy to doświadczenie w 2014 roku z wyborami samorządowymi, kiedy poszło i dalej się całkiem nieźle trzyma po Polsce przekonanie wśród polityków przeciwnej opcji się trzyma, że doszło do masowych oszustw wyborczych.
O takie bardziej subtelne też oszukiwanie wyborców chcecie podpytać, mianowicie sondaże. Myślę, że to z biegiem czasu się trochę zmieniło, to znaczy trochę współcześnie już bardziej podchodzimy tak z dystansem do różnych sondaży publikowanych przed samymi wyborami. Też rola komentatorów, którzy w sumie wyjaśniają, jak odczytywać sondaże, też i wiele programów publicystycznych, które nie tylko zwracają uwagę na to, jakie są sondaże przedwyborcze, ale też jakby właśnie wykorzystują ekspertów, żeby pokazać jakby nam, ludziom, którzy patrzą na sondaże nieprofesjonalnym okiem, właśnie, żeby może nie zwracali uwagi na poszczególne sondaże, tylko wyciągali jakby wniosek z pewnej tendencji. Natomiast właśnie, czy tutaj nie ma jakiegoś takiego ryzyka oszukiwania sondażami?
Znaczy tak naprawdę efekty sondaży nie są do końca znane. Znaczy są opisane w badaniach dwa przeciwstawne efekty. To znaczy pierwszy taki, że się przyłącza do zwycięzców jakaś część wyborców, a druga to jest taka, że głosuje na czarnego konia i raczej głosuje na tego, który jest tam na dole.
Na przekór.
Na przekór to i że gdzieś się to może pojawić. No niemniej oczywiście jest to problem, ale to wydaje się, że tak samo jest takim problemem, jak to, czy photoshopowane plakaty nie powinny być zakazane. No teraz to oczywiście byłoby już śmieszne, no bo właśnie te filtry już są tak powszechne, że jak się spojrzy na teraz na ulicę w kampanii wyborczej, tam nikt nie ma żadnych zmarszczek w ogóle i wszystko jest, wszyscy są jak pupa niemowlaka, mają oblicza przed tymi wyborami. No więc jest trochę takich różnych niuansów, które wiadomo, że to nie jest prawda, czy że to jest jakieś przybliżenie tylko prawdy, no że to jednak nie jest tak, że ktoś tam wstawia zdjęcie modelki i się podpisuje. To wtedy wszyscy by wiedzieli, że to co innego, ale że takie lekkie podrasowanie no gdzieś mieści się w ramach konwencji społecznej. No i z tymi sondażami też jest tak, że no w zasadzie ciężko byłoby komuś udowodnić tutaj celowe oszustwo i takie działanie na czyją szkodę. No w końcu w zasadzie nie ma żadnego żadnego obowiązku, żeby obywatele się kierowali sondażami, a w zasadzie to powinni wiedzieć, że to są, że to jest narzędzie o ograniczonym poziomie dokładności i zaufania i dlatego do tego można podchodzić z pewną rezerwą. Wydaje mi się, że są poważniejsze problemy, przede wszystkim jeśli chodzi o finansowanie kampanii wyborczej. To są rzeczywiste problemy, bo wprowadzamy tutaj pewne regulacje. Te regulacje nie są najszczęśliwsze, ale no, trudno z drugiej strony puścić to zupełnie na żywioł, tak żeby to się nie działo. No, a z egzekucją tych regulacji jest jeszcze gorzej niż z ich racjonalnością.
Jak to z tym finansowaniem jest? Weźmy wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe. Jakieś tu są różnice ze skalą tego problemu? Jak to widzisz?
Czy przy wyborach prezydenckich jest stosunkowo najprościej w ogólnokrajowych? No dlatego, że tam jest stosunkowo mało takich indywidualnych inicjatyw. To wszystko jest jednak kontrolowane, centralnie drukowane i nikt sobie tam na własną rękę nie drukuje plakatów, ulotek czy czegokolwiek takiego, więc to jeszcze jest...
Wielkie komitety jakby tutaj działają.
Działa. Natomiast no im bardziej później w wyborach sejmowych no, kandydaci z tylnych rzędów, no był taki przypadek w Krakowie, zresztą ocierający się o prawo karne w 2011 roku, kiedy całe miasto zostało zawieszone przez jednego z kandydatów z dalszych miejsc, no i ktoś zwrócił uwagę, że to na pewno przekracza jego limity, które dostał, to są tam limity na kampanię wyborczą. Samo rozwieszenie tego policzu, ile by zajęło, już nie mówiąc o druku, na co ten kandydat, jak przyszły do niego odpowiednie organa, żeby to wyjaśnić, no to zeznał, że ktoś się włamał do jego biura wyborczego, ukradł plakaty i charytatywnie rozwiesił na mieście. A to w ten sposób. No i teraz pojawia się subtelny problem, co prawo ma zrobić z takim jawnym łgarstwem w żywe oczy. Co z tym, czy to podpada pod jakiś paragraf, czy to nie podpada.
No, kradzieże się zdarzają.
Jest pytanie to, ale nie, no samo opowiadanie takiej bzdury,
no tak.
bo rozumiem, że złodziej, gdyby to była prawda, to złodziej oczywiście byłby ścigany, no pytanie, jaka jest społeczna szkodliwość czynu w takim momencie, ale no, jednak z punktu widzenia pozostałych kandydatów, którzy się trzymają tej normy i chcieliby, żeby walka była uczciwa, no to taka sytuacja, w której jeden z kandydatów no w oczywisty sposób łamie reguły gry i opowiada w tej sprawie no, kompletne bzdury. To znaczy, to jest to coś, co się nie trzyma żadnej logiki i prawdopodobieństwa. No to jest pytanie, czy jak na to powinni reagować ci, którzy pilnują reguł. To znaczy, czy oni uważają, że w ogóle stało się coś złego? To znaczy, że to wymaga jakiegoś działania państwa, czy to jest uznawane, no tak jakby ktoś sobie przeszedł przez przejście dla pieszych, no to a nikt nie widzi, no to trudno, żeby go tam jakoś później ścigać, w tym sensie, nawet jakby przez przypadek gdzieś tam zostało to nagrane na monitoringu, czy na czymś takim. Natomiast no tutaj mamy rzeczywiste pytanie, kto i w jakim trybie i z jaką zawziętością, z jaką determinacją powinien ścigać łamanie reguł związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej, w szczególności z jej finansowaniem.
Tu mi się wydaje, że może być taki argument, że mamy specyficzną sytuację, w której w zasadzie wyborcy rozliczą tego, kto oszukuje. To znaczy, weźmy ten absurdalny przykład z kradzieżą tych plakatów wyborczych. Ingerencja państwa, no okej, możemy go rozliczać postępowaniem sądowym, ale w sumie ujawnienie czy też przedstawienie no, publicznie tego typu wyjaśnienia, wytłumaczenia może dyskredytować tą osobę, która to mówi i łatwo takiego argumentu użyć, po co państwo ma się w to wtrącać. Wyborcy rozliczą tą osobę, która jest w sumie niepoważna, czy ten ktoś, kto w taki sposób tłumaczy no, swoje ewidentne nadużywanie władzy, czy nadużywanie jakichś kompetencji i środków publicznych, czy on powinien sprawować funkcję publiczną? Takie wytłumaczenie by ci jakby wystarczyło? Czy jednak byś tutaj widział powody do ingerencji
państwa? To jest pytanie tylko dlatego, że zostało to odkryte. Natomiast no, taki fakt, że ktoś rzeczywiście łamie reguły, to znaczy wydaje dużo więcej niż wolno, i że ktoś to będzie, czy ktoś powinien to ścigać, czy to tylko jacyś sygnaliści, organizacje pozarządowe, czy to jest tak, że te reguły powinny być przez państwo traktowane poważnie i że takie instytucje jak prokuratura czy policja powinny w tym uczestniczyć, to znaczy mówić, sprawdzać, no bo część rzeczy jest sprawdzanych, to jest najbardziej tutaj sugestywne, że to się dzieje, tak? Tylko z drugiej strony jest to, z jednej strony jest to jednoznaczne, że Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza rozliczenia, no ale to w Polsce wygląda w ten sposób, że jak się źle zaksięguje wpłatę albo dokona się złego konta, to można zapłacić miliony w postaci utrąconej dotacji dla partii politycznych, ale jak ktoś zrobi taki absolutnie jednoznaczny przekręt, ale w papierach będzie w porządku, no to tego nikt nie sprawdza, to znaczy w ogóle nie, Państwowa Komisja Wyborcza nie sprawdza, czy te informacje są prawdziwe, sprawdza tylko ich księgową poprawność. To w ten sposób. Więc to jest jakby cały problem z tym, że to prawo jest bardzo surowe, wybiórczo i tak jakoś w takich miejscach, które jest w stanie ogarnąć księgowy. Natomiast tam, gdzie by trzeba było detektywa, policję albo prokuratura, to nawet jak to jest znacznie większy przekręt niż to, że ktoś źle zaksięguje wpłatę, no to tam państwo w ogóle to w tym się nie interesuje, no nie da się sprawdzić, to nie sprawdzamy. A tam, gdzie się da sprawdzić, to nawet mniejsze problemy egzekwujemy z no naprawdę poważną surowością, tak normalnie, no to tam jednak to nie jest tak, że można jakąś organizację zredukować jej budżet o miliony złotych z powodu błędu księgowego. To jest jakiś tam problemów z płatnością, a to jest jedyne miejsce, gdzie to jest możliwe, tak? Że to jest w ogóle taka skala absolutnie nieadekwatna do rangi problemu, a jednocześnie zamykamy oczy na prawdziwe problemy.
Łatwo zniszczyć organizację takimi formalizmami, nie dostrzegając w sumie ducha tych przepisów, prawda? Żeby jednak cały proces wyborczy był merytorycznie poprawny pod kątem tego, kogo wyborcy na końcu wybierają jako swojego reprezentanta. Jeszcze o ten styk jakby władzy a kampanii wyborczej cię dopytam. Chodzi mi o osoby, które sprawują w danym momencie władzę, jakąś funkcję publiczną i startują w kolejnych wyborach. Są jakieś problemy z oddzieleniem tej aktywności jako urzędnika państwowego i aktywności tej typowo kampanijnej? Czy to nie jest trochę tak, że w sumie kampania wyborcza trwa cały czas i jak tylko wygramy wybory i siądziemy w Sejmie, to już w sumie ciężko powiedzieć, że my pracujemy merytorycznie jako poseł, senator i tak dalej, tylko w sumie już zaczynamy kolejną kampanię wyborczą w pewnym sensie.
No bez wątpienia, to znaczy to w przypadku ciał przedstawicielskich to jeszcze jest sytuacja w miarę klarowna, dlatego że tam wszyscy mają podobne zasoby, to znaczy i rządzący, i opozycja. Większy problem jest wtedy, kiedy rządzący mają dodatkowe narzędzia w stosunku do opozycji i wykorzystują te narzędzia. I tutaj rzeczywiście nie ma jakiejś twardej granicy. Możemy zobaczyć wiele różnych elementów, które wydaje się na zdrowy rozsądek, że przekraczają barierę. Są takie, które no gdzieś się tam ocierają o to, co się dzieje. Taki mój ulubiony przykład z jednego z prezydentów miast, który takie kubeczki z życzeniami szczęścia dostali wszyscy maturzyści w roku wyborczym. Przed maturą. To jest życzeniami od prezydenta miasta. Pytanie, czy ci, którzy pisali egzamin ośmioklasisty, też dostali takie kubeczki? No, przypuszczam, że nie. Nie jest dlatego, żeby egzamin ósmoklasisty był mniej ważny. No, tylko ósmoklasiści będą głosować dopiero 4 lata później. No, do tego czasu dostaną przy maturze.
Kogoś innego dostaną później.
Kubeczki, no on rozumiem miałby nadzieję, że od tego samego. po 4 latach. No więc teraz jest takie pytanie, jak to, co z tym zrobić rzeczywiście. No tu wydaje się, że już takie rozwiązania bardziej systemowe byłyby możliwe. To znaczy część z tych rzeczy można by oczywiście skatalogować i zobaczyć, co wolno, co nie wolno. Bo no, część z tych rzeczy takich promujących władzę na co dzień, no trudno zakazać, czasami są granice śmieszności. Miałem takie wrażenie kiedyś, jakiś czas temu, że niewiele brakuje, że jak mieszkaniec Krakowa pójdzie do zarejestrować swoje dziecko do Urzędu Stanu Cywilnego, to dostanie taką karteczkę, to dziecko urodziło się dzięki prezydentowi miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. No bo w zasadzie wszystko w tym mieście, nie? Prezydent zaprasza na koncert, rozumiem, za moje pieniądze, tak żeby nie było wątpliwości w tym przypadku. Więc trochę takich rzeczy można by spróbować wyregulować, na przykład używanie obiektów publicznych, używanie środków transportu te, które, które są w dyspozycji władzy i które też normalnie opozycja musi za nie płacić, za swoje. Drugi wariant to jest taki, żeby żeby opozycję wziąć na podobny etat. To znaczy w takim sensie, że w gminie, no to już taka hipotetyczna sytuacja, że w gminie urządzamy takie stanowisko orędownik gminny, to jest taka, no tak jak opozycja i królewskiej mości. Jest zawsze tam, jak przychodzi dzień 11 listopada, no to w Wielkiej Brytanii jest tak, że składa ramię w ramię, składają kwiaty pod pomnikiem premier i lider opozycji. Hej, nie ma tak, że któryś z nich ucieleśnia naród, to razem ucieleśniają naród. I tak jak tutaj też można by zrobić, że na dożynkach, no to stoi razem wójt i orędownik gminny, który będzie jego konkurentem w najbliższych wyborach, tak żeby nie było, że dożynki to jest tylko zasługa wójta. W tej gminie to jest zasługa wszyscy, którzy nią zarządzają, a zarządzają ją akurat tak się dzielą rolami, może za ponadnych wyborach będzie zmiana, jeśli chodzi o te stanowiska. Więc można próbować tu pomyśleć systemowo, natomiast rzeczywiście pojawia się pytanie, co wtedy, kiedy ktoś nadużywa, to znaczy lata premier w ramach podróży po kraju z służbowym, znaczy rządowym samolotem i uczestniczy w wiecach wyborczych, na przykład prezydenta. To trudno powiedzieć, żeby to idealnie spełniało element rozliczenia władzy. No w każdym razie jest to rzecz, która trochę można wyregulować, trochę można się wyczulić na to i trochę też warto pamiętać o wszystkich manipulacjach, które teraz widzieliśmy ostatnio przy okazji, ostatnie wybory jesienne były tutaj dobrym przykładem, że w zasadzie większość takich manipulacji wyborczych tego typu działa jak nunchako, to znaczy to jest bardzo groźna broń, tylko łatwiej trafić swoją głowę niż głowę przeciwnika. No, takim najlepszym przykładem jest sprawa referendum zarządzonego przy okazji wyborów, które było ewidentnie narzędzie marketingu politycznego, pytania były tendencyjne, wybór tematów takich, żeby ukierunkować opinię publiczną na te tematy, których właścicielem jest jedna partia, które są kłopotliwe dla drugiej. No i co się okazało na szczęście? Na szczęście okazało, że to kompletnie nie działa, poza tym, że zostało coś zepsute. To znaczy w takim sensie, że co się okazało, że inicjatorzy tego referendum nie wzięli pod uwagę, że to otwiera drogę do agitacji w lokalu wyborczym, co wcześniej było uważane za absolutnie niedopuszczalne w ogóle, to oczywiście jest przestępstwo w ogóle, to przeciwko prawu wyborczemu, a nagle się okazało, że sami rządzący, próbując pokombinować i tak dalej, no doprowadzili do tego, że w miejscach, gdzie opozycja dominowała w sensie w społeczeństwie, były długie kolejki, słyszałem takie relacje właśnie z Krakowa, że stoi długa kolejka w sali gimnastycznej, no i każdy, kto podchodzi, mówi tylko bez referendum. A pani przewodnicząca mówi tylko ciszej, no ale o czym mam nie mówić, o tym, że nie chcę karty do referendum? I oczywiście tak, żeby cała sala słyszała, no przecież to jest agitacja w lokalu wyborczym. No, a z drugiej strony, obywatel ma, ktoś próbował go oszukać, a on teraz próbuje coś z tym zrobić. No trudno się tutaj doszukać. No co można, jak można w ogóle na to zareagować?
Wręcz był wymóg złożenia tego oświadczenia, bo inaczej tak. Członkowie komisji by wydali obie karty, a wtedy już sprawa pozamiatana z perspektywy na przykład frekwencji.
Tak. Więc to są takie przykłady rzeczy, o których powinni pamiętać politycy. To się świerzbią ręce. Każdą władzę świerzbią ręce. A jak się zbliżają wybory, jeszcze się czuje, że coś jest nie tak, no to też można powiedzieć w ten sposób, że kręci z wyborami, kto trzęsie portkami. I wtedy szczególnie jest taka pokusa, żeby zwiększyć swoje szanse. No i to powinno być takim kolejne ostrzeżenia, że to jest droga na manowce. To jest sposób, żeby sobie naprawdę zaszkodzić tą metodą i lepiej tego unikać.
Jeszcze się chyba dwa takie punkty pojawiły a propos manipulowania wyborami, żeby zwiększać swoje szanse. Raz kwestia odsunięcia w czasie wyborów prezydenckich w stanie epidemii. To też była cała dyskusja, czy przypadkiem nie przesunąć wyborów wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. No i tutaj być może jakieś argumenty nie do końca merytoryczne, a polityczne zdecydowały, że jednak brnęliśmy w wybory, żeby się odbyły w 2020 roku. A druga kwestia, też aktualna, oddzielenie wyborów europejskich od wyborów samorządowych. Też przecież przesuwanie kadencji samorządów po to, żeby rozdzielać te dwie jakby kampanie wyborcze. Jakby manipulowanie samym terminem wyborów też może być jakimś narzędziem walki politycznej. Powiemy, no legalnym narzędziem walki politycznej, jak jest podstawa prawna, żeby wydłużać termin wyborów, czy na przykład kadencję samorządu, żeby tylko one przesunęły się i nie były jednocześnie z wyborami europejskimi, no to prawnie jest wszystko okej. Okay. Politycznie chyba nie do końca, prawda? Ten kij ma dwa końce, moglibyśmy powiedzieć.
Tak, znaczy to akurat w obydwu przypadkach był ten sam mechanizm, to znaczy też właśnie partia rządząca miała wielką pokusę i później było to, co jeszcze przed wyborami, zaraz na początku przy okazji orientacji, jak sytuacja naprawdę wygląda, mam sobie taką tezę, że mieli do wyboru przesunięcie wyborów albo hańbę, wybrali hańbę, a wybory trzeba będzie przesunąć i tak. Mhm. Tak? I w sumie tak to się skończyło. Dzisiaj już wiemy, tam w sumie, nie wiem, kiedy komisja do tego dojdzie, która się tym bada, że to w ogóle ktoś się podjął zadania absolutnie niewykonalnego. Tak? To znaczy z jednej prostej przyczyny, teraz już to wiemy.
Mówimy o wyborach kopertowych.
O wyborach kopertowych, tak, tak. Znaczy wiemy, że ci, którzy organizowali te wybory w ministerstwie, byli głęboko przekonani, że PKW przygotowuje program komputerowy do obsługi tych wyborów. A Krajowe Biuro Wyborcze, znaczy Państwowa Komisja Wyborcza, była głęboko przekonana, że jak ministerstwo wzięło na siebie przygotowanie wyborów, no to chyba program komputerowy do obsługi też sobie przygotują. No i łatwo się domyśleć, jaki był tego efekt na tydzień przed wyborami. Nie było w ogóle systemu, który byłby w stanie obsługiwać te wybory, nawet gdyby w ostatniej chwili ktoś próbował je przeforsować, więc prawdę powiedziawszy, uniknęliśmy naprawdę spektakularnej katastrofy. To trzeba powiedzieć, to na końcu przez to złapanie kontaktu z rzeczywistością, co zresztą tam jest takie pismo, ciekawe kiedy do tego dojdą te rozważania, które sformułował na pytanie pani marszałek Sejmu, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej na tydzień przed wyborami. To bardzo była ciekawa sytuacja. Jeszcze 3 dni później jeszcze głowa państwa brała udział w debacie, tak jakby te wybory się miały za chwilę odbywać. A 3 dni wcześniej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej napisał list do pani marszałek, że może by przyjęli do wiadomości, że nie ma prawnych i organizacyjnych możliwości, żeby wybory 10 maja się odbyły. Kropka. To nie ma, w ogóle nie ma dyskusji w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o przesuwanie terminu wyborów, no to też jest jeden z problemów, ale to już jest takie bardziej prawo konstytucyjne, to znaczy to, żeby jakoś przygotować, że to jest poważny problem. Jak to wszystko dograć, czy da się wybory prowadzić razem, czy nie, są oddzielne spisy wyborców, oddzielne uprawnienia do głosowania w różnych miejscach, to by się dało przygotować, na przykład Szwecja ma wszystkie wybory zawsze jednego dnia, wszystkiego rodzaju i to trudno powiedzieć, żeby to był kraj jakiś dziwaczny, jeśli chodzi, czy uznawany za jakiś kuriozum w dziedzinie demokracji i na tym to się da opracować, no tylko to wymaga specjalnego przygotowania. Także kombinowanie przy wyborach jest możliwe na cały szereg różnych sposobów, kusi zawsze polityków, żeby to robić, wychodzi moim zdaniem zdecydowanie częściej na minus niż na plus, no ale to pokusa cały czas wraca. To jest tym najbardziej niebezpieczne, że ciężko uciec od tej metody. Ale tak naprawdę trochę z tych rzeczy wiąże się z takim poważniejszym problemem prawnym. W tej dziedzinie. Mianowicie, że podgrzewanie nastrojów, podgrzewanie rywalizacji politycznej do takiego stanu delegitymizacji. To znaczy nie, że wy źle rządzicie, tylko jak to pięknie doktor Jacek Sokołowski, który jednocześnie jest też i prawnikiem, politologiem, ujął, że to nie jest tak, że wy źle rządzicie, tylko wy nie macie prawa rządzić. Ale to takie myślenie w takich kategoriach podpowiada, że w zasadzie powinniśmy sięgnąć po wszystkie możliwe środki, żeby nie dopuścić naszych przeciwników do rządzenia. To znaczy, że wszystko jest usprawiedliwione. Też wszystkie chwyty dozwolone, no ponieważ jeżeli ktoś ma na sumieniu grzechy śmiertelne, walkę z demokracją, z ojczyzną albo no różnymi tam rzeczami, które się politycy wyciągają, żeby zdyskredytować swoich przeciwników, no to takie drobne grzeszki jak podkręcenie prawa wyborczego albo nie mówiąc już o łapownictwie i nieudolności, to chyba można dostać rozgrzeszenie. Jak się ruszy na krucjatę z kimś...
Racja stanu.
Tak, to z kimś, kto ma grzechy śmiertelne na sumieniu, to wtedy tam jak na krucjatach jest wszystkie wcześniejsze niegodziwości zostają anulowane przez sam ten czyn. Więc to jest jakby istotny problem z punktu widzenia takich relacji między prawem a polityką, że to nieuznawanie drugiej strony jako równoprawnego partnera i takiego legalnego przeciwnika, kończy się z taką pokusą, żeby to prawo łamać.
Jarosławie, jeszcze na koniec muszę cię zapytać o sens ciszy wyborczej współcześnie, w dobie internetu. Bo jesteśmy karani za złamanie ciszy wyborczej, na przykład w dniu wyborów, a jak wrzucimy coś do internetu w piątek, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, prawdopodobieństwo jest takie, że ludzie po prostu będą to oglądali najbardziej w noc, między piątkiem a sobotą, w soboty i w niedzielę właśnie. No i oczywiście za to nie ma żadnej kary. Twoim zdaniem jest sens utrzymywania ciszy wyborczej w takim kształcie, jak to było przez ostatnie lata, aktualnie w czasie internetu?
No trudno to uzasadnić, tego typu rzecz, zwłaszcza, że jeszcze jest jeden dodatkowy element, że ja muszę przed każdymi wyborami rozmawiać na temat ciszy wyborczej, a jest tyle ciekawszych tematów w tej sprawie.
I to odliczanie zwłaszcza, do północy, prawda?
Tak, zwłaszcza w sobotę, kiedy media muszą wypełnić to swoje łamy związane z wyborami, ale nie podpadającymi pod agitację. W związku z czym w każdą sobotę przedwyborczą trzeba odpowiadać na te same pytania dziennikarzy, jaki jest sens ciszy wyborczej. No nie, no skromny, tak to bym powiedział. No może to jest tak, że to jest tylko taki sygnał właśnie tak, że te dyskusje, że uwaga, że zbliża się coś ważnego, że możemy zauważyć, że idą wybory, ponieważ musimy na chwilę zacząć dyskutować o tym, że nie możemy dyskutować o polityce, ponieważ idą wybory, to znaczy, że z polityki możemy dyskutować tylko o ciszy wyborczej. Więc to jest taki dzwonek, że uwaga, idą wybory, ponieważ przestajemy dyskutować o kandydatach, a zaczynamy dyskutować o ciszy wyborczej. Tak to moglibyśmy nie zauważyć, że już czas głosować, bo cały czas mówilibyśmy o tym samym i później by się okazało, że już jest po wyborach. No ale to oczywiście żartobliwa jest forma podejścia do tego problemu. Znaczy, prawo wyborcze ma większe problemy niż ciszy wyborcze. To tak. Także z tym problemem da się żyć. No śmiesznie to wygląda, tam później te bazarki, te SMS-y krążące wśród klasy politycznej o tym, po ile tam pory, a po ile buraki, różne tam inne zielenina i tak dalej.
I pistacje,
tak. To wszystko jest stały motyw, no ale oby ludzkość miała tylko takie problemy. No żebyśmy mieli tylko takie problemy z demokracją, jak to, że krążą SMS-y o scenami porów i pistacji, to byłoby fantastycznie. Ale tych trochę tematów innych jest i być może teraz już to jest też taki moment, że ta nasza demokracja, nawet w tej takiej nowej formie, już teraz tam, która się ukształtowała gdzieś koło 2002 roku, ten obecny system wyborczy i wszystkie regulacje, później kodeks wyborczy, no to on już ma teraz taki wiek, że nie jak z malutkim dzieckiem człowiek się zachwyca, cokolwiek zrobi. Ja, tylko to no, już jest taki poważny wiek, już warto się przyjrzeć, powiedzieć to dobrze.
Czego doświadczenia już jest tego wyborczego.
Tak, już przećwiczyliśmy, to wygląda w ten sposób, to ma sens, tamto nie ma sensu, to działa, tamto nie działa i co by tu można było z tym usprawić, ale nie tak na chybcika, żeby tam podkręcić śrubeczkę. Janusz wyjdzie, że zrobimy mały geszefcik. To nie, no już zresztą mamy też doświadczenie, znaczy elementem tych ćwierć wieku doświadczeń są doświadczenia robienia małych geszeftów, które na szczęście są zachęcające w tym sensie, że nikt nigdy z tego nie wychodzi, najwyżej szkoda dla inicjatorów. No i to też jest takie doświadczenie, po którym można by usiąść i na spokojnie porozmawiać. Słuchajcie, nie kombinujmy, nie wymyślajmy, nie zakładajmy, że każdy ma złe intencje, jak coś proponuje, tylko rozważmy wszystko, zróbmy crash test, zastanówmy się, jak to się robi, żebyśmy już, mieliśmy już tyle tych kryzysów, mieliśmy ten właśnie kryzys z nieszczęsną książeczką do głosowania w 2014 roku, mieliśmy tyle tych przypadków z wyborami kopertowymi, z tym referendum nieszczęsnym z zeszłym rokiem, z przesunięciem wyborów, gdzie teraz są wszystkie te możliwe kłopoty z tego tytułu. Naprawdę jest to rzecz, którą warto wyregulować.
Jarosławie, bardzo ci dziękuję za obecność w programie. Naszym gościem był profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję ci bardzo za odwiedziny. Szanowni Państwo, po krótkiej przerwie kontynuujemy wątek prawa karnego, a prawa wyborczego. Do zobaczenia za chwilę. Mikołaj Małecki, łączy nas karne. Kontynuujemy rozmowę prawie karnym w kampanii wyborczej. Moim kolejnym gościem jest Krzysztof Krupa, aplikant adwokacki, prawnik, prowadzi profil Poprawnie na Instagramie. Dobry wieczór, Krzysztofie.
Dobry wieczór, Mikołaju. Dobry wieczór wszystkim widzom i słuchaczom. Witam ponownie.
Krzysztofie, masz duże doświadczenie w takich sprawach, można powiedzieć, kampanijnych, związanych z różnymi sytuacjami, które się przydarzają wokół wyborów. Jakbyś mógł przybliżyć, jakie problemy się ujawniły w praktyce, jeżeli chodzi o ochronę osób przed jakimiś zarzutami związanymi z kampanią wyborczą?
Więc tak, no nie powiedziałbym, że mam bardzo duże jakieś tutaj doświadczenie, też praktykiem jestem tak naprawdę od 3 lat, odkąd rozpocząłem aplikację adwokacką, ale faktycznie już kilka tych procesów tak zwanych wyborczych, w kilku procesach wyborczych dane mi było brać udział z ramienia Wrocławskiej Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy. W zeszłym roku w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi reprezentowaliśmy jeden z ogólnopolskich komitetów startujących w wyborach parlamentarnych. No i byliśmy pełnomocnikami w sprawach, w procesach wyborczych odbywających się na podstawie artykułu 111 kodeksu wyborczego. Bardzo specyficzne, tak zwane takie ekspresowe procesy wyborcze trwające w trakcie kampanii wyborczej. Ekspresowe, bo trwające często dobę, czasami 2 doby w pierwszej instancji. Natomiast podstawą, to czym się te procesy zajmują, czego dotyczą, to są agitacje, informacje, publikowanie informacji nieprawdziwych w toku kampanii wyborczej. Informacji no przede wszystkim szkodzących, szkalujących, zniesławiających osoby i podmioty, tak, startujące w wyborach. Nie są to, niekoniecznie muszą być to politycy, bierni uczestnicy wyborów, ale również media, tak, prasa, ale sami wyborcy. Każdy może być osobą, no nazwijmy to upraszczając, pozwaną, bo tam nie ma pozwu, tylko jest wniosek, może być osobą pozwaną przed sąd okręgowy, nawet za dowolnego tweeta tak naprawdę, który na przykład publikowałby jakąś nieprawdziwą informację na temat jednego z kandydatów.
A jakie sytuacje właśnie zdarzały się w praktyce? To znaczy, o jakie nieprawdziwe informacje chodziło? Jakieś zdjęcie, czy jakaś to była szersza narracja zarzucająca komuś jakieś konkretne zachowania?
Tak, spraw było kilka. Zacznę od takiej, o którą miałem dosyć spore obawy przed skierowaniem wniosku i która też pokazuje bardzo szeroki zakres, jaki jest objęty przez ten artykuł 111. Tam jest mowa o informacji, o publikowaniu nieprawdziwych informacji, o innych formach agitacji wyborczej. I pojawił się sondaż w telewizji TVP. W tym sondażu były wyświetlone słupki. Oczywiście te słupki tak swoją wielkością niekoniecznie odzwierciedlały procenty, te punkty procentowe, tak, sondażowe. Tam były wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze poza komitetem, który był przez naszą kancelarię reprezentowany. Ten komitet był ujęty w takiej zbiorczej kategorii inne. Poniżej progu wyborczego, tak, jakby zupełnie zmarginalizowane. I my stwierdziliśmy, że no jest to, jako że jest to jeden z tych, zdaje się wtedy było 6 ogólnopolskich komitetów wyborczych, jeden z 6, więc tak naprawdę no powinien być w tym zestawieniu ujmowany. Nasz klient, partia poczuła się tutaj dosyć dotknięta, tak, tym, że została pominięta. Skierowaliśmy wniosek o usunięcie tego naruszenia, o sprostowanie i o uwzględnianie tego komitetu, jakie poparcie by tam nie było. A ono wtedy oscylowało w granicach 2-3% z tego, co pamiętam, i realne było zbliżenie się do właśnie tego progu 3% oraz do progu 5%, tak, istotnego z punktu widzenia jakby już samych wyborów, 3% mówię w kontekście finansowania dla partii, to wszystko ma ogromne znaczenie. No i sąd przyznał nam rację. że jest to faktycznie publikowanie nieprawdziwej informacji. Jest to tak zwana półprawda, tak? Nie została opublikowana pełna prawda o poparciu dla komitetów wyborczych. Nasz komitet wyborczy został pominięty. I co ciekawe, w pozostałych sondażach, bo ten wyrok był, to postanowienie sądu było dosyć głośne, w dodatku jeszcze, tak, przez jedną z największych telewizji, przez TVP zostało to, ten delikt został popełniony. I w kolejnych sondażach przez te stacje, ale także przez pozostałe ogólnopolskie stacje już nasz klient był uwzględniany. Inne sprawy to były czyste pomówienia, że takie dosyć nieeleganckie, brudne, że tutaj z tą partią jest związana ta osoba, wcale nie była, chodziło o finansowanie, chodziło o zależność od innych partii. Też staraliśmy się w tych procesach wykazywać, że to jest nieprawda, że to szkodzi temu komitetowi wyborczemu. No i sąd przyznawał nam niejednokrotnie rację.
To jest ciekawa wykładnia tego sformułowania nieprawdziwe informacje. Wydaje mi się, że taka bardzo funkcjonalna wykładnia, no bo jakbyśmy się tak mogli uprzeć, no w sformułowaniu inne, zawarta jest pośrednio jakaś informacja, że są jeszcze jakieś inne komitety wyborcze z jakimś tam poparciem, którego nie prezentujemy na wykresie. Ale z drugiej strony dla odbiorcy tego komunikatu może być to informacja wypaczająca rangę tego poparcia, że to nie jest jakieś zupełnie śladowe poparcie rzędu, prawda, 0,5%, tylko na przykład zbliżające się do progu wyborczego, co już dla wyborców tej konkretnej partii może mieć znaczenie takie, no, że jednak mogą się poczuć zmobilizowani, żeby jednak na tą partię zagłosować. Plus wydaje mi się, no w ogóle nieuwzględnienie chociażby nazwy tego komitetu na wykresie, prawda? To jest też wypaczenie, można powiedzieć, informacji o tym, kto startuje w wyborach. Więc wydaje mi się, że takie, prawda, funkcjonalne wyłożenie tego określenia nieprawdziwa informacja.
Tak, tutaj jeszcze dochodzi takie rozpatrywanie w trakcie tych procesów bardzo wielu czynników, bardzo wielu kontekstów. Dlatego te procesy, mimo że są takie krótkie, są szalenie ciekawe i bardzo dużo się w trakcie nich dzieje i bardzo dużo rzeczy analizuje sąd. Cały kontekst, tak? Nawet to, że ten konkretny komitet był alternatywą dla niejednej partii. Dla niejednego komitetu startującego z tej czołowej szóstki, startującego w wyborach. W związku z tym pokazanie wyborcom, że ten komitet zbliża się do progu, no, ma bardzo duże znaczenie dla tego komitetu, tak? Pierwszy raz w historii dostanie się do Sejmu przez reprezentantów tego komitetu również byłoby bardzo istotne, nawet jeżeli dostaliby się w ilości, nie wiem, 10, dajmy na to kilkunastu, tak? I pokazywanie tego zbliżania się do progu mogłoby tutaj na czymś zaważyć. No i właśnie, być może odebrać pozostałym komitetom jakichś wyborców. Sąd to dostrzegł, ten kontekst polityczny, nie tylko prawny, tutaj zauważył.
Krzysztofie, powiedz mi, jak w praktyce się przyglądałeś temu postępowaniu, to ono było przeprowadzone pod kątem dowodowym, takim argumentacyjnym, jak rozumiem, rzetelnie, to znaczy sąd rozpatrzył wszystkie wątpliwości, wziął pod uwagę argumenty jednej i drugiej strony, wydał rozstrzygnięcie i pod tym kątem nasuwa mi się takie pytanie w ogóle o stan, takie może szersze pytanie, stan sądownictwa w Polsce i tego cywilnego, i tego karnego, skoro da się w sprawie w sumie no, na ostrzu noża, to jest bardzo istotna z punktu widzenia procesu wyborczego, czyli demokratycznego państwa prawa sprawa, rozstrzygnięcie takiego procesu. Skoro da się tutaj bardzo szybko orzec, to czy przypadkiem nie jest tak, że można by usprawnić w ogóle działanie sądów w takiej szerszej perspektywie?
No, bardzo dobre pytanie, ponieważ kiedy zaczęliśmy zajmować się tymi sprawami, no to dostrzegłem, że jednak się da. Dostrzegłem, że tak, sąd potrafi zawiadamiać, komunikować się ze stroną poprzez maila, poprzez telefon i to z bardzo dużą efektywnością i częstotliwością. Doręczenia były dokonywane przez specjalnego kuriera samochodem, tak, poruszającego się pomiędzy stronami. Sąd no, faktycznie no, był zmobilizowany. Szczerze współczuliśmy tym sędziom, którzy orzekali w tych sprawach, bo no, mają przecież swoje referaty, tak? Aż tu nagle spływają te sprawy wyborcze i wszystko trzeba rzucić, bo jest przepis, tak, który wymaga wydania postanowienia w 24 godziny i koniec, kropka. I nie zawodziliśmy się na sądach, na tej organizacji. Naprawdę byliśmy pełni podziwu, że w 24 godziny od złożenia wniosku następnego dnia mieliśmy wydane postanowienie, mogliśmy poczekać w sądzie godzinę i dostawaliśmy to postanowienie z uzasadnieniem. Więc okazało się, że wszystko się da. Składa i żeby też było jasne, my do tych wniosków niekiedy przedstawialiśmy naprawdę sporo dokumentów, wydruki prasowe, zestawienia ze stron PKW, listy wyborcze, różne statystyki, można było przesłuchiwać świadków jak najbardziej. Druga strona w odpowiedzi na nasz wniosek, wysyła odpowiedź, tak? Ta odpowiedź musi być do nas dostarczona, wszystko w 24 godziny. W jednej sprawie, takiej chyba powiedziałbym najbardziej, która kosztowała nas najbardziej, najwięcej energii, ona była najciekawsza, to była sprawa przeciwko obecnemu premierowi, panu Donaldowi Tuskowi. Jeżeli ktoś jest chętny, można sobie wygooglować całą tę sprawę, bo była dosyć głośna, no to tam ja byłem pełen podziwu nawet dla działania drugiej strony, pełnomocników obecnego pana premiera, którzy musieli w nocy naprawdę wszystkie ręce położyć na pokład, żeby bardzo dobrą odpowiedź, popartą bardzo wieloma dokumentami, naprawdę szapoba, wystosować do sądu. I my zapoznaliśmy się z tym, co prawda, dosłownie na pół godziny przed posiedzeniem. Tak, to też jest dosyć ciekawe, że na korytarzu nie było innej możliwości. Na korytarzu ja jeszcze z drugim pełnomocnikiem wertowaliśmy te dokumenty i sprawdzaliśmy, do czego tutaj my możemy się przyczepić. Sąd się z tymi dokumentami zapoznawał. Sąd bardzo wnikliwie znał naprawdę bardzo wszystkie szczegóły, które były istotne w tej sprawie, we wszystkich tych sprawach. No i cóż, najwięcej takiego, bym powiedział, wykładniczego problemu, najwięcej tego trudu w całym tym procesie, sąd poświęcał kwestią, czy coś jest informacją, czy coś jest agitacją, czy może wypowiedzią o charakterze wiecowym, wypowiedzią ocenną. Tutaj jest taki związek ze zniesławieniem w prawie karnym, prawda? Gdzie bardzo dużo jest orzeczeń, bardzo dużo jest kłótni na temat tego, czy coś jest oceną, czy coś jest pomówieniem, tak, zniesławieniem, jakąś informacją, i na tym, na tle właśnie tego problemu toczyło się najwięcej dyskusji przed sądami.
Krzysztofie, a jak oceniasz w tej perspektywie właśnie tych ekspresowych procesów wyborczych różne ryzyka związane ze sterowaniem opinią publiczną, szczególnie w tym okresie tuż przed głosowaniem w ramach danych wyborów, w przestrzeni internetowej? Chodzi mi o deepfakes na przykład, czyli możliwości takiego pomówienia, zniesławienia, rozpowszechnienia jakiejś nieprawdziwej informacji o przeciwniku politycznym, która w prosty sposób się rozejdzie w internecie i może nie być czasu, nawet mimo wypowiedzi sądu, mimo wydania rozstrzygnięcia przez ten sąd, który działa w tym ekspresowym tempie, może nie być czasu na odkręcenie tego efektu w tym czasie, że po prostu to może realnie wpłynąć na wynik wyborów. Jak oceniasz jakby możliwości dochodzenia swoich praw w ramach kampanii wyborczej w sytuacji, gdy mamy internet, media społecznościowe, możliwości robienia bardzo głębokich, profesjonalnych, perfekcyjnych przeróbek różnych zdjęć, sytuacji. Była nawet taka w ostatnich wyborach chyba parlamentarnych taka sytuacja, że jeden z komitetów wyborczych umieścił w internecie nagranie polegające na tym, że głosem jakiegoś polityka był czytany pewien tekst i to było oczywiście spreparowane w ten sposób, że czytała to sztuczna inteligencja, jakiś autentyczny tekst przeczytany przez sztuczną inteligencję, czyli coś, co podpada pod tą definicję deepfake'a, czyli tej perfekcyjnej przeróbki, nie oznaczając tego materiału, że to nie jest nagranie głosu tego polityka, tylko po prostu coś wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Jak byś właśnie podchodził do ochrony praw osób biorących udział w procesie wyborczym w dobie internetu?
Cóż, najpierw trzeba powiedzieć ogólnie, że jeżeli w internecie wydarza się dzisiaj jakieś zło, to nawet z zastosowaniem najbardziej, powiedziałbym, inwazyjnych środków z zakresu prawa karnego, czy też z zakresu prawa wyborczego, my tego zła No, wydaje mi się, w przeważającej większości wypadków nie odwrócimy w zupełności. Nie zrównamy tutaj tego zadośćuczynienia, naprawienia tej szkody ze skalą zła, która się wydarzyła, bo to pomówienie, te zniesławiające jakieś informacje, zdjęcia, właśnie deepfake'i, one w tym internecie pozostaną. Nie usuniemy nigdy internetu. Bardzo ciężko jest usunąć coś z internetu, choć są firmy, które się tym całkiem nieźle zajmują, żeby takie rzeczy usuwać, ale no oczywiście to generuje koszty. Natomiast jeżeli przełożyć to na realia procesów wyborczych, no to tam takim instrumentem zwalczania zła jest nakazanie usunięcia naruszenia, usunięcia takiej informacji, zaniechania na przyszłość, obowiązek zaniechania na przyszłość oraz obowiązek naprawienia szkody, czyli zamieszczenia sprostowania. No i tutaj jest dla nas prawników bardzo, bardzo duża rola nas prawników jest w tym, abyśmy bardzo dobrze sformułowali wniosek, jak najlepiej z perspektywy naszego klienta, bo nakazać komuś sprostowanie na Twitterze, żeby ktoś opublikował jakiś tekst, można to napisać, a to sprostowanie będzie opublikowane tak, że ono nigdzie się nie rozejdzie, tak naprawdę nikt go nie zobaczy. To też się nauczyłem się to robić na kanwie procesów właśnie wyborczych. Dokładnie instruować, jak ma być taki tweet zamieszczony, w jakiej formie, z możliwością komentowania, z brakiem ograniczania zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Ten artykuł 111 wprowadza też tryb egzekucyjny, czyli zamieszczanie przeprosin, zamieszczanie sprostowania na koszt, tak? Na koszt tego naszego, nazwijmy to, sprawcy. No niestety, jeżeli postanowienie sądu zapadnie w ostatnich dniach kampanii wyborczej, no to najprawdopodobniej do głosowania, do dnia wyborów my tego sprostowania nie uzyskamy. To będzie dalej wykonalne oczywiście. Ktoś powinien cały czas te nieprawdziwe informacje sprostować. Jeżeli on tego nie zrobi, możemy to zrobić na jego koszt. No ale czas leci, tak? Wybory się odbędą i często jest tak, że w tym momencie to nie jest niestety sprostowane. Nie wiem, jak prawo mogłoby bardziej nadążyć za tymi problemami. Może jakiś inny rodzaj kar, może można by tu coś wprowadzić, jakiś, nie wiem, czasowy ban na Twittera dla jakiegoś polityka, dajmy na to, czasowy ban na występowanie w mediach, dajmy na to, bo o czymś takim nie słyszałem, żeby to było stosowane. No nie chcę, ja nie jestem zwolennikiem bardziej dotkliwego karania, że to faktycznie będzie miało tu jakieś przełożenie. Może w przypadku polityków miałoby to przełożenie, bo w przypadku pospolitej przestępczości to wiemy, że to się raczej nie sprawdza, tak? Ale w przypadku tego rodzaju sprawców, tak, czy to mówimy o deliktach wyborczych rozpatrywanych tutaj przez na gruncie KPC, czy o jakichś zniesławieniach mogących być rozpatrywane na gruncie KPK-u, no jakieś sankcje być może mogłyby być tu bardziej dotkliwe i może właśnie w przypadku tych sprawców one odniosłyby taki odstręczający, w pozytywnym tego słowa też znaczeniu, efekt.
Tu się pojawiają chyba też ryzyka odwrotne, to znaczy zbyt pochopne zawieszanie, banowanie jakichś kont w mediach społecznościowych. Mieliśmy takie sytuacje, że bardzo znani politycy zostali zbanowani. Teraz abstrahuję od tego, czy słusznie, czy niesłusznie. Ale to ryzyko właśnie nadużycia w sumie tego prawa do zawieszenia działalności publicznej danej osoby przez prywatną korporację bez jakiejś kontroli nad tym procesem ze strony państwa, to chyba też jest jakiś problem. No nie ukrywajmy, że politycy korzystają bardzo szeroko z mediów społecznościowych. Jeżeli nie ma ich w mediach społecznościowych, można powiedzieć, że nie istnieją albo przynajmniej mają zupełnie mniejsze szanse w tej walce wyborczej w stosunku do tych kandydatów, którzy w mediach społecznościowych funkcjonują. Krzysztofie, dopytam cię jeszcze o kwestię ciszy wyborczej, bo też funkcjonujesz w internecie, prowadzisz stronę Poprawnie na Instagramie. Czy to ma sens, że w piątek przed niedzielą wyborczą o północy zaczyna biec okres, w którym nie możemy wypowiadać się na tematy polityczne, nie możemy wprost prowadzić agitacji wyborczej. Doskonale wiemy, jak funkcjonują media społecznościowe, że wrzucamy tą informację do mediów społecznościowych w piątek, ona się będzie właśnie dzięki temu, że ją wrzucimy w piątek, rozchodziła w sobotę i w niedzielę, więc robimy coś, co wywoła efekt, o który nam chodzi. Nie zrobimy tego, nie popełnimy tego czynu w czasie zakazanym, więc będziemy wolni od odpowiedzialności, a przecież nie można usuwać na czas ciszy wyborczej wszystkich treści z internetu, to jest niemożliwe. Twoim zdaniem w czasie takiego rozwoju mediów społecznościowych cisza wyborcza ma sens, nie ma sensu?
Ja tutaj pozwolę się w tej kwestii nie zgodzić z szanownym przedmówcą, z panem profesorem Flisem, bo uważam, że ma sens. Oczywiście, i w internecie większego sensu być może nie ma, bo to zjawisko, które opisałeś, faktycznie istnieje. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie też ścigać wszystkich za te takie ukryte sondaże, tak, gdzie nie pisze się tych nazw komitetów, ale jakieś tam inne skróty, skojarzenia i tak dalej. To niech sobie będzie, ale gdybyśmy usunęli zupełnie ciszę wyborczą, czego bym nie chciał, no to do różnych sytuacji niekoniecznie komfortowych, niekoniecznie eleganckich, myślę, i sprzyjających takiej pozytywnej atmosferze wyborów, dochodziłoby chociażby w pobliżu lokali wyborczych. Myślę, że skutkowałoby to... My nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak naprawdę wymyślić sprytu kandydatów, tak, a ten spryt jest przeogromny, co mogliby jeszcze oni zrobić w trakcie tych godzin będących ciszą wyborczą. A myślę, że mogliby wymyślić na ten czas wiele i uprzykrzyć nam to stanie w kolejkach, zbliżanie się do tych lokali wyborczych, jakieś niepotrzebne rozmowy może by tam wynikały i psułaby się taka w miarę jeszcze pozytywna atmosfera tych dni wyborczych. Ja też w ogóle ubolewam nad tym, że w Polsce dni wyborów to nie są takimi ogólnopolskimi świętami. Mało mamy świąt świeckich, ogólnopolskich, w których moglibyśmy coś świętować, w których moglibyśmy wspólnie się bawić i uważam, że to powinny być takie dni. Powinny one wyglądać zupełnie inaczej niż wyglądają teraz. Powinny się odbywać festyny, koncerty, ale właśnie bez agitacji wyborczej. Czyli wówczas musiałaby cały czas obowiązywać ta cisza wyborcza. Niech one będą organizowane przez różne NGOsy, przez jednostki samorządu terytorialnego, ale niech nie odbywa się tam żadna agitacja. Nawet niech będzie ogłaszanie wyników wyborów o 21 w trakcie jakiegoś koncertu, tak? I nagle być może ludzie zobaczyliby, że mogą się bawić z ulubionym artystą śpiewającym właśnie na scenie, po dowiedzeniu się tak, że obok ktoś tam wyraził niezadowolenie z wyniku wyborów, no ale okazuje się, że bawimy się przy jednej muzyce i jest fajnie, tak? Bardzo bym chciał, żeby tak było, może to jest marzenie ściętej głowy, ale uważam, że właśnie przy tym pomogłaby cały czas funkcjonująca cisza wyborcza.
Chyba pokazało sens takiego pomysłu ostatnia sytuacja wyborcza, gdzie mieliśmy kolejkę stojącą kilka godzin już po zamknięciu innych lokali wyborczych i w sumie no, wszyscy obserwowali, jak ludzie dobrze się bawią, entuzjastycznie stoją w kolejce po to, żeby oddać ostatnie głosy. Tam była dowożona pizza, prawda? Więc taka atmosfera w sumie pewnego wydarzenia, pewnego święta wokół tego zrobiona. Wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł. Rzeczywiście dzisiaj dzień wyborczy kojarzy się z jakimś takim smutnym obowiązkiem, że trzeba jeszcze oprócz tych codziennych czynności no iść tam do tej szkoły, do tego przedszkola, oddać ten głos w takiej bardzo formalistycznej atmosferze. Wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, żeby też zaangażować młode pokolenie do tego, żeby się angażowało w udział w wyborach, czy to samorządowych, czy to parlamentarnych, czy to prezydenckich. Może zakazać agitacji wyborczej politykom, to znaczy kandydatom. Może tutaj ograniczyć tą przestrzeń agitacji dla tych, którzy się ubiegają o głos, a otworzyć ją dla obywateli, którzy oddają głos.
Tak, to by było rozsądne, z pewnością. Plus trzeba by to było, wiadomo, rozszerzyć jeszcze na różne podmioty zależne, powiązane i tak dalej, żeby zaraz tutaj ci kandydaci nie otworzyli sobie jakichś furtek, tak, przez instytucje z nimi powiązane, że one prowadziłyby tę agitację, ale faktycznie, no, to jest taka, no jednak bądź co bądź, jeżeli chodzi o zakaz łamania ciszy wyborczej zaadresowany do wyborców, no to jest to takie trochę ograniczanie wolności słowa tak naprawdę. No i musimy ważyć, czy to jest opłacalne cały czas, prawda? Jakby przykładając to do tego pomysłu, o którym powiedziałem, o tym święcie, jakim mogłyby być wybory, no to faktycznie to by zdało wtedy egzamin, być może, bo władze, tak, kandydaci czy podmioty z nimi powiązane nie mogłyby uprawiać tej agitacji w trakcie tego dnia, natomiast ludzie mogliby ze sobą o tym rozmawiać, tak, mogliby się bawić i niepotrzebna byłaby jakaś tutaj jeszcze presja nakładana na organy ścigania, że muszą być wyczulone, tak, na różne sytuacje. Trochę jednak się martwię, co by się działo wtedy w lokalach wyborczych, czy ktoś faktycznie by tam nie chodził po tej kolejce, tak nawiązałeś do sytuacji u mnie we Wrocławiu, która się wydarzyła na Jagodnie, gdzie ludzie stali w kolejce, czy ktoś tam by nie przeszedł, nawet nie związany z nikim i nie namawiał. To już rodzi taki może niesmak wtedy, nie wiem, to już myślę bardziej zagadnienie dla socjologów i politologów niż dla mnie.
Krzysztofie, bardzo Ci serdecznie dziękuję za ponowną wizytę w programie Łączy Nas Karne. Naszym gościem był Krzysztof Krupa, prawnik, aplikant adwokacki, prowadzi portal Poprawnie na Instagramie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo, było bardzo miło. Do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia. Szanowni Państwo, ta rozmowa z moimi gośćmi w programie Łączy Nas Karne, do odsłuchania, każda z nich, poprzednia, na popularnych platformach podcastowych, relacje z każdego odcinka do przeczytania na portalu karne24.com. Szanowni Państwo, poniedziałki godzina 20 widzimy się na żywo, a materiały dostępne na YouTubie w dowolnym miejscu i czasie do odsłuchania. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.